Temat, który zapowiadałem już w niedzielę, to od narzeczeństwa do małżeństwa. Muszę powiedzieć tak, że gdyby nie dwa przypadki, to bym się prawdopodobnie na ten temat nigdy nie zdecydował. Ponad 40 lat już jestem w służbie i jeszcze takiego tematu nigdy nie poruszałem. Po prostu nie czuję się na tym obszarze zbyt dobrze. Stąpam jak po polu minowym. W związku z tym bardzo proszę, żebyście mi wybaczyli, żebyście mieli wzgląd na to, iż nie jestem w tym akurat temacie specjalistą, ale zostałem w pewnym sensie sprowokowany dwoma wydarzeniami, dwoma przypadkami, by ten temat przygotowywać i ten temat poruszyć. Po pierwsze, jakiś miesiąc temu otrzymałem drogą internetową list z zapytaniem, jak mniemam od młodej osoby, nie z naszego zboru, z innego zupełnie zboru, otrzymałem list z pytaniem, jak się odnoszę do życia z sobą przed ślubem. A z dalszego wyjaśnienia wynikało, że ta osoba, która mnie o to zapytywała, mieszka ze swoim narzeczonym od jakiegoś czasu w jednym pokoju, no i wcale się nie zapiera, że współżyją, ale na razie ślubu brać nie zamierzają. Więc jaki jest mój, jako pastora, stosunek do tego rodzaju praktyk? A drugi powód, który sprawił, że się tym tematem musiałem zająć, to modlitwa jednego młodego człowieka tu w naszym zborze podczas tygodnia modlitwy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy komuś ta modlitwa wpadła w ucho, czy też nie, ale wtedy, kiedy modliliśmy się o młodzież, on modlił się mniej więcej tak. Panie, spraw, aby nasza młodzież, abyśmy my, młodzi ludzie, żyli w czystości. Nie wiem, czy pamiętacie. I te dwa wydarzenia razem się zbiegły, bo w tym samym czasie mniej więcej następowały. I kiedy słyszałem tę modlitwę i kiedy czytałem ten list, Pan do mnie w taki bardzo ewidentny, oczywisty sposób przemówił. Zrozumiałem mianowicie, że jako pastor nie mogę sobie wybierać tematów łatwych i tematów trudnych i usługiwać na te tematy łatwe, natomiast te trudne pozostawiać odłogiem. Zrozumiałem, że jeśli ja jako pastor nie będę na ten temat nauczał, no to kto będzie na ten temat nauczał? Bo przecież nie wszystkie dzieci, nie wszystka młodzież ma wierzących rodziców. W związku z tym nie mogą brać, nie zawsze mogą brać ze swoich rodziców wzorzec. Bo różnie to z tymi niewierzącymi rodzicami bywało. A więc nie mogą się na nich wzorować. W związku z tym do kogo pójdą, kto ich ma nauczyć? Bo jeśli będą pytać swoich kolegów, to koledzy ich nauczą. Nauczą ich. Tak jak sami postępują. Poza tym pomyślałem, nawet jeśli nasze dzieci, nasza młodzież ma wierzących rodziców, to nawet wierzący rodzice, ten temat mogą uważać za trochę kłopotliwy, krępujący, wstydliwy i przy dzisiejszym braku czasu na rozmowy, no to wszystkich innych może tematów by się podjęli, ale tego tematu, no, odkładają to, odsuwają to. No i znowu ci młodzi ludzie, gdzie? Na wychowaniu seksualnym w szkole się tego będą uczyć? Tam ich nauczą. Od kolegów będą się dowiadywać? Tak, że ich odpowiednio ukierunkują. A zatem zrozumiałem, staje mi się to coraz bardziej oczywiste, że my, pastorzy, musimy tego nauczać. Musimy udzielać instrukcji. Nie możemy mieć do kogoś o coś pretensji, wymagać czegoś od kogoś, jeśli ich tego wcześniej nie nauczymy. Ja nie mogę wymagać od kogoś czegoś, jeśli go tego nie nauczyłem. Skąd on to ma wiedzieć? Co prawda jest Biblia i Biblia bardzo wyraziście na te tematy się wypowiada, ale przecież w natłoku zajęć, w szkole, w pracy nie każdy ma czas na takie dogłębne studiowanie Biblii. I w związku z tym mogą niektórzy młodzi, i nie tylko młodzi ludzie, nie wiedzieć, czego Biblia oczekuje od narzeczeństwa i od małżeństwa. Poza tym ktoś słusznie zauważył, że w zborze możemy oczekiwać tylko tego, czego nauczamy. Jeśli w zborze nie nauczamy na temat chrztu w Duchu Świętym, trudno jest na to oczekiwać. Jeśli w zborze nie nauczamy na temat uzdrowienia, trudno jest się spodziewać, że będzie ono miało miejsce. Jeśli w zborze nie nauczamy na temat świętości, narzeczeństwa i świętości w małżeństwie, no to trudno jest oczekiwać, że ludzie będą skądś tam wiadomości na ten temat czerpać. A jeśli będą czerpać, to skąd pewność, że będą to te wzorcowe, biblijne wiadomości? I to spowodowało, że rad nierad sięgnąłem po ten temat, choć jak mówię, stąpam jak po polu minowym, ponieważ od początku mojej służby nigdy w zasadzie na te tematy nie nauczałem. Proszę więc o wyrozumiałość i jestem otwarty na ewentualne uwagi i ewentualną dyskusję. Jestem tutaj w biurze codziennie od godziny 8 do godziny 12. Jeśli komuś z tego, co będę mówił, coś tam wydawać się będzie niejasne, niezrozumiałe albo wymagające korekty, jestem na to otwarty. Można do mnie przyjść, usiądziemy z Biblią w ręku i porozmawiamy i ewentualnie te moje wypowiedzi, które by się gdzieś tam w którymś momencie z Biblią rozmijały, skorygujemy. Człowiek jest istotą omylną i muszę powiedzieć, że nie mam problemu z przyznaniem się do błędu. Jeśli popełniam błąd, a ktoś mi to udokumentuje, jestem otwarty, by się do tego przyznać i skorygować swoją wypowiedź. A więc tematem, który dzisiaj rozpoczynamy, jest od narzeczeństwa do małżeństwa. Gdy będziemy mówić o małżeństwie, o małżeństwach, poruszymy także bardzo trudny, kontrowersyjny temat, jakim jest kwestia rozwodów i separacji. Ja wiem, że my na to patrzymy dzisiaj, patrzymy zupełnie inaczej niż już jest w praktyce wielu zborów amerykańskich, zachodnich. Ale wiecie, jak to jest, że to, co na zachodzie, to prędzej czy później przyjdzie i na wschód. I może już nie za naszego pokolenia, to znaczy nie za nas wszystkich, ale prędzej czy później moda na rozwody, na życie w separacji także może zacząć pukać i do drzwi naszych zborów. I w związku z tym musimy się już do tego odpowiednio ustawić i mieć wyraźne, sprecyzowane, biblijne stanowisko. Ale o tym będziemy mówić w późniejszym okresie. Dzisiaj rozpoczniemy od narzeczeństwa. Będziemy mówić o narzeczeństwie. I zaczniemy od początku. Zaczniemy od tego, iż Bóg na samym początku uczynił nas mężczyznami i kobietami. Nie stworzył On jedynie samego mężczyzny i nie stworzył On jedynie samej kobiety. Wszystkim nam wiadomo, że jako pierwszy stworzony został mężczyzna, ale gdy mu się Bóg przypatrywał, temu stworzonemu mężczyźnie, doszedł do wniosku, że temu człowiekowi, temu mężczyźnie, temu Adamowi, osadzonemu w najpiękniejszym miejscu świata, otoczonemu Bożą miłością, atmosferą Boga, mimo wszystko czegoś brakowało. Bóg stwierdził, że czegoś temu człowiekowi brakuje. I pamiętacie, o czym mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 2:18. Mówi ona, iż widząc Adama stworzonego na podobieństwo i wyobrażenie Boga, żyjącego w raju, Bóg postanowił uczynić mu. Co uczynić mu? Jeszcze lepsze warunki? Nie. Uczynić mu pomoc odpowiednią. Czytajmy to, aby sobie przypomnieć, co i jaką decyzję podjął Bóg, kiedy stworzył Adama i pozwolił mu przebywać w ogrodzie Eden. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 2:18 czytamy tak. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. To mówi Bóg. Nie ja do takich wniosków doszedłem, ani ty do takich wniosków nie doszedłeś. Ani żaden wykładowca, profesor, filozof. Bóg doszedł do takich wniosków, że niedobrze jest mężczyźnie, bo człowiek, to słowo człowiek to jest, oddaje sens, oddaje mężczyzn, postawę mężczyzny, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest jaki? Sam. I w związku z tym Bóg podjął jakżeż ważną decyzję. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. A więc Bóg postanowił wyjść naprzeciw tej niedobrej sytuacji mężczyzny i postanowił mu dać odpowiednią pomoc. I na czym ta odpowiednia pomoc polegała? Do czego się ta odpowiednia pomoc sprowadzała? Ano do tego, że stworzył kobietę. Bo dalej czytamy, że Bóg stworzył kobietę. I uznał, że to jest właśnie wypełnienie tej luki, tego braku, jaki miał Adam. Możemy więc powiedzieć, że małżeństwo jest to ideał kompletności. A więc małżeństwo, czyli mężczyzna i kobieta, to jest wzór, Boży wzór kompletności. On bez niej nie jest kompletny i ona bez niego nie jest kompletna. Bo Boży ideał to mężczyzna i kobieta. Możemy więc powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, Bożym zamiarem jest, ażeby mężczyzna znajdował małżonkę. A zatem, żeby mężczyzna znajdował małżonkę. Co prawda dzisiaj moda jest inna, ale ta biblijna moda to taka, że mężczyzna znajduje kobietę. Nie kobieta mężczyznę, ale mężczyzna kobietę. Dlatego, kochani, na świecie rodzi się, żeby była ta kompletność. Dlatego dowiedziono, że na świecie rodzi się mniej więcej tylu mężczyzn, taka sama ilość mężczyzn, jak i kobiet. Po co? Po to, żeby była ta kompletność. A więc tylu się rodzi chłopców, co i dziewcząt. Zauważono kolejną zdumiewającą rzecz. Ta kolejna zdumiewająca rzecz polega na tym, że po wojnach, takich jak pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, w których to wojnach giną przeważnie mężczyźni, choć kobiety też, ale przeważającej liczbie mężczyźni, w następnej generacji, kiedy wojna ustanie, mają przewagę narodziny dziewcząt. Przepraszam, chłopców, odwrotnie. A więc jak gdyby ten ubytek mężczyzn Bóg poprzez urodzenie się chłopców uzupełnia. Po co? Bo taki przyświeca mu cel. A więc w tę lukę powstałą na skutek wyginięcia mężczyzn w następnym pokoleniu rodzą się chłopcy. Dlatego w moim przekonaniu młodzi chrześcijanie powinni mieć okazję, bo taka jest wola Boża, powinni mieć okazję do zaprzyjaźniania się z osobami płci przeciwnej. Powinno się takie okazje stwarzać. Takie przyjaźnie, a więc takie zapoznawanie się, daje im poczucie bezpieczeństwa co do przyszłego związku małżeńskiego. Jeśli młody mężczyzna widzi w tym miejscu, w środowisku, w którym przebywa, że są dziewczyny, z których jedna może zostać jego żoną w przyszłości, czuje się bezpieczny. Nie rozgląda się na lewo i na prawo, by tam szukać partnerki. I nie mówcie mi, że to nie jest problem. Może dla nas 60-70-latków to nie jest problem, bo już jesteśmy żonaci, mamy wnuki. To nie stanowi dla nas problemu, ale dla tych dorastających, młodych ludzi, to jest problem. Ja przecież przypominam sobie, ja już o tym tu swego czasu mówiłem, przypominam sobie moment mojego nawrócenia. Dopóki się nie nawróciłem, w ogóle o tym nie myślałem, bo byłem w środowisku otoczony przez kolegów i koleżanki. Nie miałem z tym najmniejszego problemu. Ale kiedy się nawróciłem i znalazłem się w małym zborze, a nie wiedziałem, że są i inne zbory, bo mnie to wcześniej w ogóle nie interesowało. Nawróciłem się w małym zborze, znalazłem się w środowisku niewielu ludzi, 15 czy 20. I kiedy tak trochę po tej euforii nawrócenia, to wiecie, że zawsze po jakimś czasie następuje, najpierw byłem tylko patrzący w niebo przez jakiś czas, pół roku czy rok czasu, ale potem zacząłem się oglądać dookoła. I co stwierdziłem? Stwierdziłem, że będę musiał zostać starym kawalerem. A nie miałem powołania do celibatu. Nie miałem powołania do sutanny księżowskiej. W związku z tym zacząłem myśleć, no dobrze, a z kim ty się tu ożenisz? Przecież tu nikogo nie ma. Są owszem chłopcy, są młodsze, jest młodsza generacja, ale w tym wieku jak ty, tu nie ma partnerki dla ciebie, a ty przecież nie masz powołania, jak powiedziałem, do celibatu. Czy myślicie, że to nie stanowiło problemu dla mnie? Stanowiło problem. Stanowiło to dla mnie problem. Ja o tym myślałem. Co ja teraz zrobię? Od razu wewnętrznie miałem przekonanie, że nie mogę iść na połów do świata. Że muszę szukać wierzącej partnerki. No ale gdzie, jak jej nie ma? Innych zborów nie znałem. I trwało to co najmniej rok czasu. Wróg sobie używał. Wróg mnie straszył. Wróg mnie, że tak powiem, bombardował wieloma niepokojami. Trwało to tak długo, dopóki jednego dnia, to było już pod lato, przełożony zboru nie przyszedł do mnie i nie przyniósł pisma, że w zborze w Bielsku Białej, wtedy w Wapienicy, jest organizowany kurs młodzieżowy. I czy nie chciałbym na ten kurs młodzieżowy, to było w lipcu, pojechać. Nic nie słyszałem o żadnych kursach. To wtedy się nazywał kurs umuzykalniający. Czy nie chciałbym na to pojechać? Ja mówię, no ale ja żadnym muzykiem nie jestem. W końcu dałem się jednak przekonać i pojechałem na ten kurs. Było nas tam może z 80 młodych ludzi. I nagle stwierdziłem, że na tym kursie przewagę stanowią dorodne, ładne, młode dziewczyny. I wtedy się biłem w czoło. Widzisz, głupi chłopie, po coś ty się przez rok czasu tak martwił, że nie będziesz się miał z kim ożenić. Popatrz, ile jest dziewcząt. A więc, kochani, to nie jest tak, że to nie jest problemem. To jest problemem. Dlatego też, dlatego już po tym kursie w ogóle ten temat zszedł z wokandy. Nie przejmowałem się. Już wróg mnie nie mógł atakować, ponieważ wiedziałem, że jeśli tylko będę chciał, będę się mógł ożenić. A do tej pory, jak mówię, no, przeżywałem swego rodzaju problemy. W związku z tym wracam do tematu. Młodzi chrześcijanie powinni mieć okazję do zaprzyjaźniania się, do zapoznawania się z osobami płci przeciwnej. Po co? Powtarzam, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa co do przyszłego związku małżeńskiego. Nie możemy więc robić koszar dla mężczyzn, koszar dla dziewcząt, no bo mogą stracić to poczucie bezpieczeństwa. Dalej, po drugie, co zauważyłem, już jako duszpasterz, zauważyłem, że jeśli chłopcy przebywają w gronie dziewcząt, to oni, że tak powiem, dojrzewają, albo inaczej ich charakter się kształtuje. Zupełnie inaczej zachowują się niektórzy chłopcy w gronie, w którym są dziewczęta, a zupełnie inaczej zachowują się w gronie, w którym nie ma dziewcząt. Dziewczyny oddziaływują na niektórych, ja nie chcę uogólniać znowu, oddziaływują na niektórych chłopców stymulująco, a więc tak uciszają, wyciszają ich, tak jak gdyby no, wpływają na nich, że oni zważają na to, co robią i zważają na to, co mówią, bo im wstyd, ponieważ są tu dziewczyny. I w związku z tym to kształtuje w pewnym sensie także ich charakter. Dlatego rozumiejąc to, w wielu zborach tworzy się grupy młodzieżowe. Organizuje się zloty, spotkania młodzieżowe. One mają oczywiście różne cele i inne cele. Przede wszystkim to, żeby młodzież wzrastała duchowo, żeby się uczyła Słowa Bożego, żeby przeżywała. Ale powiedzmy sobie, no nie kamuflujmy, nie ukrywajmy. Ja tego nigdy jako prowadzący grupy młodzieżowe czy prowadzący kursy młodzieżowe nie ukrywałem. Mówiłem, przyjechaliście tu po to, żeby się budować, żeby się uczyć, żeby wzrastać duchowo, żeby się modlić. Przyjechaliście tu po to, żeby doznawać przeżyć chrztu w Duchu Świętym i tak dalej, i tak dalej. Ale i gdzieś tam, na którymś miejscu jest i to, że przyjechaliście tu po to, żeby sobie no, przypatrzyć się i ewentualnie zaprzyjaźnić się z kimś. W tym nie ma niczego złego. I muszę powiedzieć, iż poczytuję sobie to za przywilej, że z tych kursów młodzieżowych, które prowadziłem i w Głębcach, i w Głębieczku, i w Przemyślu, i w Koszalinie, i gdzie tam jeszcze, powstało, zrodziło się, zaistniało wiele par małżeńskich. Jakżeż to jest dzisiaj przyjemnie, jeśli przyjeżdżam do jakiegoś zboru, jestem zapraszany na obiad i mówią mi, bracie, myśmy się po raz pierwszy spotkali na przykład w Głębieczku. Dzisiaj jesteśmy małżeństwem, oto już nasze dzieci, albo oto już nasze wnuki. Albo mnie zapraszają, żebym przyjechał i błogosławił ich dzieci, ponieważ oni się poznali gdzieś tam w Głębieczku, gdzieś tam w Głębcach. Zawsze wtedy mówię, dziękuję Ci Boże, że z taką okazję mieliśmy możliwość im stworzyć, że on nie szukał partnerki gdzieś tam i ona nie szukała partnera gdzieś tam. Tylko po przyjeździe na taki kurs, na takie spotkanie, na taki zlot mogli się spotkać, zaprzyjaźnić i zakończyło się to małżeństwem, ślubem. No więc tak jak powiedziałem, nie ma w tym niczego złego. Nie ma niczego złego w zawieraniu przyjaźni. Jeszcze raz to powtarzam. Nie ma niczego złego, ale, i to chcę podkreślić, to słowo ale, trzeba jednak pamiętać, i tego też nauczałem i przed tym przestrzegałem, a nawet czasami robiłem burę, nawet czasami napominałem, trzeba jednak pamiętać, aby swojej przyjaźni, czy to w gronie młodzieży, czy to na zlocie, czy to w zborze, żeby swojej przyjaźni nie ograniczać tylko do jednej osoby. Rozumiecie, o co chodzi? Przyjeżdżamy na kurs młodzieżowy i tylko z jedną osobą. Przystaje się, chodzi się, spaceruje się i tak dalej, i tak dalej. To z wielu powodów jest bardzo negatywne. Jest naprawdę negatywne. Ale idźmy dalej. Czymś nagannym jest tak zwane flirtowanie. Jest tak zwane flirtowanie. Cóż to jest to flirtowanie? Flirtowanie oznacza żartowanie sobie z miłości lub udawanie miłości dla zabawy, dla pokazania się, dla atrakcji lub jak przeżycia jakiejś przygody. To jest absolutnie naganne. Wystawanie gdzieś z tą jedną osobą po kątach. Przychodzenie tylko z tą jedną osobą, odchodzenie tylko z tą jedną osobą. Nie ma świata obok nas, jest tylko ta osoba i ja tylko w nią zapatrzony jak ślepa kura w ziarno. Tylko ona albo tylko on. No, to już nie jest społeczność. To już nie jest społeczność. To jest, tak być nie powinno. To nie robi dobrego wrażenia. Nie można żartować z miłości. To znaczy, powiedzmy dalej, jeśli rzeczywiście dwoje młodych ludzi ma poważne zamiary, ale ma poważne zamiary, nie jest to tylko coś frywolnego, nie jest to tylko flirtowanie, nie jest to tylko zabawa, albo to nie jest to tylko zaliczanie kolejnej sympatii w ciągu tego lata. Jeśli ktoś ma poważne zamiary, no to też ma prawo gdzieś spotkać się, porozmawiać. Ma prawo. I ja wolę, jeśli się to robi w zborze, niż gdzieś tam na samotności. Jeśli się to robi w zborze, jeśli się to robi w jakimś innym także gronie. No, w każdym razie nie gdzieś tam pod namiotem na Mazurach. Lepiej jest tak, ale to powiadam, jeśli się ma zamiary, poważne zamiary, bo miłość, a przecież tych dwoje ludzi zaczyna, że tak powiem, chodzić w cudzysłowie z sobą, kierując się miłością, a miłość jest zbyt poważnym uczuciem, ażeby się z nim zabawiać albo sobie żartować. Bo co? Bo skutki takiego lekkomyślnego flirtowania, zabawiania się miłością mogą być bardzo, bardzo tragiczne. Każda osoba młoda, każda ze stron musi pamiętać, że to, co robi dla żartów, dla zabawy, dla szpanu, tak zwanego w żargonie młodzieżowym, druga osoba, z którą rozmawia, z którą idzie, z którą przystaje, obok której ciągle przybyła, ta druga osoba, nie wiedząc, że on albo ona sobie to robi dla żartów, może się to bardzo poważnie, na serio zaangażować. Może, że tak powiem, się zakochać. I wówczas, i wtedy, jeśli ta frywolna, flirtująca strona w którymś momencie zerwie, odechce się jej, odejdzie, skończy tę zabawę, to ta druga, ta, która się w to zaangażowała, może przeżyć szok. Może przeżyć bardzo, bardzo głębokie zranienie. Może to doprowadzić do depresji, a zwłaszcza mam tu na myśli dziewczyny, bo one są bardziej emocjonalne, bardziej angażujące się, Mężczyzna ma to do siebie, że jest trochę gruboskórny, nie tak łatwo się angażuje, nie tak szybko się angażuje jak dziewczyna. I w związku z tym, kiedy jemu już się odechce dalszego flirtowania, dalszej zabawy, ona może przeżyć szok, wpaść w depresję, odejść od wiary, a nawet, co niektórzy popełniają, samobójstwo. Znam taki przypadek, także dwoje młodych ludzi przyjeżdżali na kursy młodzieżowe i wszystko szło we właściwym kierunku. Zdawało się, że tych dwoje młodych ludzi stanowić będą małżeństwo. I zresztą powiedzieli otwarcie, on powiedział, to jest moja narzeczona, ona powiedziała, to jest mój narzeczony. No więc jak gdyby trochę takim tolerancyjnym okiem patrzyłem i pozwalałem, żeby dłużej czy częściej byli z sobą niż powiedzmy, gdybym tego nie wiedział. Dlatego też w zborze ogłaszamy, że to jest narzeczeństwo, żeby zbór wiedział, że oni poważnie do tematu podchodzą. No i oni również tak i w zborach ogłosili, bo ona była z innego zboru, on był z innego zboru, że zamierzają wstąpić w związek małżeński. I w zasadzie wszystko szło w tym kierunku. Nagle coś mu się odwidziało. Już nawet był ustalony termin ślubu. Prawdopodobnie spotkał na drodze inną, atrakcyjniejszą. Odwrócił się od niej, a ta biedna, no możecie sobie wyobrazić, co przeżywała. Znalazła się w szpitalu i ledwo, ale zdaje się, komplikacje serca pozostały do dzisiaj. Problemy z sercem pozostały do dzisiaj, choć on się ożenił zupełnie inną, a ona wyszła za innego, ale pozostały problemy sercowe. Ale tego rodzaju sytuacje mogą doprowadzić nie tylko do jakiegoś chwilowego przeżywania rozstroju. Chcę powiedzieć, że jest i że wielu parom małżeńskim, czy wielu, no może nie całym nawet małżeństwom, ale ludziom, siostrom i braciom udzielałem i porady, i modliłem się. Dlaczego? Ponieważ gdzieś tam w dawnych czasach przeżyli zawód miłosny. Ktoś się tam do nich zbliżył w sensie oświadczeń, w sensie zapewnienia, w sensie oświadczenia może nawet, a w pewnym momencie, tak jak już dawałem przykład, się odwrócił, bo ktoś się atrakcyjniejszy pojawił. I te osoby potem nawet wyszły za mąż. Ale czy myślicie, że w tym nowo zawartym, czy w tym małżeństwie, które zostało zawarte, te osoby były doprawdy szczęśliwe? Nie. Nie wiem, czy ktoś z nas może to potwierdzić, czy nie, ale ja znam przypadki, że ta kobieta, ta siostra, choć miała już za sobą, ma za sobą małżeństwo, ma dzieci w tym małżeństwie, ale ciągle wraca do tego złamania, które nastąpiło, do tego zranienia, które nastąpiło. Dlatego wierzący chłopak i wierząca dziewczyna muszą być świadomi, jak wielkie są konsekwencje, jak ogromne są konsekwencje igrania, zabawiania się miłością. Jeżeli nie mamy poważnych zamiarów, jeśli młody człowiek nie ma poważnych zamiarów, niech się strzeże tak zwanego flirtowania, tak zwanego chodzenia z sobą, bo to jego może nie dotknąć, a może też spłyci jego miłość, spłyci jego serce, zaangażowanie i on być może będzie miał problemy w swoim przyszłym małżeństwie. Bo jeśli z jedną zerwie, zostawi trochę swoich gdzieś tam, ucieknie mu trochę poczucia miłości, z drugą, z trzecią, to dla tej czwartej już mu niewiele wystarczy. I to będzie bardzo takie płytkie, nawet jeśli nastąpi małżeństwo, które może prędzej czy później wkrótce się rozlecieć. Dlatego, że po drodze gdzieś się zaangażował raz, drugi, trzeci i zgubił tę głębię miłości. Zgubił to, co jest co jest sednem miłości. Dlatego muszę powiedzieć, że jestem zawsze bardzo taki niespokojny, jeśli widzę, że młody człowiek albo młoda dziewczyna, to mówmy, no powiedzmy, ponieważ on jest zawsze inicjatorem, mówmy raczej mężczyzna, zaangażował się, chodził, flirtował i już za pół roku z inną flirtuje, za następne pół roku z inną flirtuje, to nawet gdy staje jeszcze z następną na ślubnym kobiercu, zawsze mam obawę, czy to małżeństwo będzie trwałym małżeństwem. Bo miłość jest zbyt poważnym uczuciem, żeby można je było ćwiartować, żeby można je było dzielić, segregować. A zatem mówimy o narzeczeństwie. Celem narzeczeństwa jest oczywiście nie flirtowanie z sobą, nie chodzenie li tylko z sobą, nie kolejne jakieś nabywanie kolejnego doświadczenia, ale celem narzeczeństwa jest i być powinno małżeństwo. Małżeństwo. Dlatego narzeczeństwo, po pierwsze, nie powinno trwać w nieskończoność. Jego zwieńczeniem ma być ślub, albo jak to niektórzy nazywają, przymierze między dwojgiem ludzi. Nie może trwać, jak powiedziałem, w nieskończoność. Ja nie potrafię powiedzieć, ile powinno trwać, bo tu chyba nie ma jakiegoś wyznacznika, jakiejś normy, jakiegoś kalendarza. Ale to nie jest dobre, jeśli narzeczeństwo trwa rok i drugi, a w trzecim się już im nie bardzo chce, a w czwartym dochodzą do wniosku, że sobie nie odpowiadają. Narzeczeństwo nie może trwać w nieskończoność. To jest raczej coś gorszącego. To nie jest przykładne narzeczeństwo. To nie jest budujące narzeczeństwo. Jeśli nie mamy poważnych zamiarów, no to nie bawmy się w narzeczeństwo. Jeśli mamy poważne zamiary, to zakończmy je w miarę krótkim czasie w małżeństwem. I teraz... A więc po pierwsze, narzeczeństwo nie powinno trwać na wieki wieków. A tak niektórzy teraz stosują. Są wiecznym narzeczeństwem. Żyją razem z sobą, mieszkają razem z sobą, ale nie biorą ślubu, bo oni są w narzeczeństwie. Nie, czegoś takiego jak wynikać będzie z Biblii, o czym będziemy mówić może nie dzisiaj, ale następnym razem, czegoś takiego w Biblii nie znajdujemy. Druga ważna rzecz dotycząca narzeczeństwa, o której już między wierszami wspominaliśmy. W okresie narzeczeństwa narzeczeni muszą bezwzględnie pamiętać o pewnych ważnych, podstawowych, biblijnych zasadach. Jakich? Po pierwsze, panować nad formą zbliżenia się. Niezależnie od tego, czy ma się poważne zamiary, czy też nie, narzeczeni powinni pamiętać nad formą zbliżania się. Nie wolno angażować się zbyt daleko. Nie wolno. Zbyt głębokie zbliżanie się, mieszkanie razem, wspólne wycieczki pod namiot na Mazury, we dwoje, mogą doprowadzić do przedmałżeńskiego współżycia seksualnego. Bożym pragnieniem jest, aby panna młoda w dniu ślubu była czystą dziewicą. Dlatego Paweł w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w drugim wierszu pisze, że to jest jego pragnieniem, aby Kościół przygotować na spotkanie z Panem jako czystą dziewicę. A przecież my jesteśmy cząstką Kościoła. Jeśli więc mamy wstąpić w związek małżeński, połączyć się z oblubieńcem, oblubienicą, to ta druga strona ma być czysta. Wiem, że gdyby to, co w tej chwili mówię, słyszeli różni mądrzy ludzie tego świata, to by się ze mnie wyśmiali. To by powiedzieli, że głoszę nieżyciowe teorie. Bo badania dowodzą, trochę statystyki, dwie statystyki. Badania dowodzą, że ponad 50% chłopców, miało swój pierwszy stosunek między 11 a 13 rokiem życia. No gdzież tu mówić o małżeństwie? Po prostu przygoda. Dania to po prostu upust, danie upustu swoim rządzom. 11, 13 rokiem życia. Coraz częściej zdarza się ciąża u niezamężnych nastolatek. Ostatnio chyba 13-latka albo 12-latka urodziła gdzieś tam w Lublinie. No więc cóż to jest? To jest norma w tym świecie. Świat nie widzi w tego rodzaju zjawiskach niczego złego. Wręcz przeciwnie, poprzez pornografię, poprzez filmy, telewizję rozbudza pożądliwość u młodych ludzi. No niestety, ale musimy powiedzieć, że i w zborach. Przykro mi to powiedzieć, ja nie mówię o konkretach, bo nie znam takich konkretów w naszym zborze, ale ogólnie rzecz biorąc zdarzają się tego rodzaju przypadki, że młodzi ludzie współżyją ze sobą przed zawarciem związku małżeńskiego. I chciałoby się, no czasem mam taką ochotę, ale brakło mi odwagi, wybaczcie mi moją tchórzliwość, że gdy jestem proszony o udzielenie ślubu i panna młoda staje w welonie świadczącym o jej czystości, chciałoby się zapytać, czy jest to prawda, czy to obłuda? Czy jest to prawdą, czy to jest obłuda? Bo jeśli obłuda, to zerwiemy ten... Dobrze, żeśmy wcześniej wyszli za mąż, nie? Bo należałoby zerwać wtedy obłudnie nałożony welon. No bo co? Czasem się tylko odważam powiedzieć, a teraz po raz pierwszy się pocałujcie. Choć wiem, że to jest... No, takie są normy w tym świecie. Tak żyje świat. To jest norma w tym świecie. Ja już kiedyś wam mówiłem, że będąc w Kanadzie na uniwersytecie, bo tam się odbywały, w Toronto na uniwersytecie, tam się odbywała konferencja i gdy wchodziłem do tego uniwersytetu, to na tablicy ogłoszeń zauważyłem takie ogłoszenie. Studencie. Nie słuchaj zabobonnych czy jakaś inna forma. Dawaj upust swoim rządzom. Czy to z mężczyzną, czy to z kobietą. Nie ma różnicy. Do kogo czujesz pociąg? Po co masz sobie gasić ten ogień, skoro możesz go dać mu upust? Takie są normy w tym świecie. Ale bracia i siostry, my jesteśmy na tym świecie, ale my nie jesteśmy z tego świata. Biblia powiada, że Bóg wyrwał nas z tego świata i przeniósł nas do innego świata. Dlatego Bóg wzywa swoje dzieci, aby nie wzorowały się na tym świecie, na praktykach tego świata. Przeczytajmy może dwa miejsca z Bożego Słowa. List Pawła do Rzymian, 12 rozdział, drugi wiersz. 12 rozdział, drugi wiersz. Oto co pisze apostoł Paweł. 12 rozdział, drugi wiersz. A nie upodabniajcie się do tego świata. Jest to wyraźne polecenie. Świat to czyni, ale my się nie mamy prawa Nie wolno nam się upodabniać do praktyk tego świata. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I drugie miejsce, jest ich wiele, ja tylko dla skrócenia czasu dwa wybrałem. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 4:3. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Są dwa pojęcia odnoszące się do życia seksualnego. Wszeteczeństwo i cudzołóstwo. One oznaczają zupełnie coś innego. Cudzołóstwo ma miejsce wtedy, jeśli zamężny mężczyzna korzysta z cudzego łoża, więc zdradza swoją żonę, albo zamężna żona zdradza swojego męża, a więc korzysta z cudzego łoża. Natomiast wszeteczeństwo to jest nic innego jak określanie, jak słowo charakteryzujące, opisujące współżycie przedmałżeńskie. A więc wszetecznik to ktoś, kto żyje w narzeczeństwie, oczywiście seksualnie. A więc praktykuje pożycie seksualne przed przymierzem, przed ślubem. Jeśli ktoś jest w narzeczeństwie, będziemy o tym dalej mówić także, jeśli ktoś jest w narzeczeństwie, a więc jeśli dwoje młodych ludzi jakiś czas już mają się, jak to mówimy, ku sobie i dochodzą do takiego oto stwierdzenia, że już dłużej nie mogą panować nad tym, co jest w nich, a więc nie mogą już dłużej być wstrzemięźliwi. Jeśli będą dalej jeszcze trwać w narzeczeństwie, to zagraża to wszeteczeństwem. To co Paweł radzi, kto z was pamięta? Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, deklaruje, powiada, co Bóg radzi takim ludziom, takim osobom. Jeśli jednak, powiada Paweł, to znaczy Paweł naucza, no jeśli ktoś może wytrzymać bez wstępowania w związek małżeński, no to niech zachowa swój celibat, niech będzie taki jak ja, mówi Paweł. Ale dalej powiada, jeśli jednak ktoś nie może zachować wstrzemięźliwości, to niech wstąpi w stan małżeński. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż cierpieć czy przeżywać utrapienie pożądliwości. Gorzeć, mówi tutaj nasze tłumaczenie. A więc jeśli narzeczeni są z sobą jakiś czas i czują, że ich coraz bardziej ku sobie ciągnie, że już nie mogą dłużej, że goreją, jak mówi Paweł, no to jest ewidentny znak, że trzeba wstąpić w związek małżeński. Nie wolno posuwać się do współżycia bez przymierza, bez ślubu. Dzisiaj to jest modne. Jeśli mi ufasz, jeśli mnie kochasz, to mi się oddaj. Jeśli mi ufasz, jeśli mnie kochasz, to mi się oddaj. No i potem są tego skutki. Gdy analizujemy Pismo Święte pod kątem wszeteczeństwa, to zauważamy, bracia i siostry, że jest to doprawdy niebezpieczny grzech. Bardzo niebezpieczny grzech. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 8 wierszu czytamy, że ten grzech był przyczyną ogromnego problemu u Izraelitów. Bo czytamy, Paweł pisze tak, nie oddawajmy się też wszeteczeństwu. A powiedzieliśmy już, co to jest wszeteczeństwo. jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu. I popatrzcie na skutek tego wszeteczeństwa. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. Gdyby wszeteczeństwo, a więc współżycie przedmałżeńskie, nie było czymś groźnym, odpowiadającym Bogu, no to dlaczegoż Bóg kazałby, zgodziłby się na to, żeby 23 tysiące ludzi padło jednego dnia, skoro to nie ma znaczenia w oczach Boga. Jest to straszliwy grzech, który pociąga za sobą zawsze określone skutki. Popatrzcie do objawienia świętego Jana, 2 rozdział, 20 wiersz. Spotykamy tu fałszywą prorokinię, Jezabel, w zborze w Tiatyrze, fałszywą prorokinię, bałwochwalczą prorokinię. I popatrzcie, do czego ona nakłaniała Boży lud, Bożych sług. Do tego samego duch Jezabeli dzisiaj nakłania młodych ludzi, nie tylko. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo. Widzicie, do czego ona prowokowała? Do wszeteczeństwa. Ten duch Jezabel nie umarł. Ten duch Jezabel rozchodzi się, chodzi, penetruje i także i dzisiaj do tego rodzaju przypadków doprowadza. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale czegoś bardzo ciekawego nas naucza. W 6 rozdziale, w 18 wierszu czegoś bardzo ciekawego nas naucza. Warto by było wziąć to pod uwagę. Warto by było to zapamiętać. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 8 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 18 wiersz, przepraszam najmocniej. W 18 wierszu Paweł zwraca się tak. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Nie dyskutujcie. Nie myślcie, że wytrzymacie z sobą bez wszeteczeństwa, leżąc razem w łóżku, przytulając się do siebie, leżąc razem pod namiotem. Nie myślcie. Może jedną noc, druga już jest niebezpieczna. Pierwsza już jest niebezpieczna. W ogóle to jest niebezpieczne. Dlatego powiedziałem, nie wolno w narzeczeństwie posuwać się za daleko, bo można ulec. W związku z tym Paweł radzi, nie dyskutujcie, nie myślcie o swoich możliwościach, uciekajcie. A więc uciekajcie. Czy pamiętacie, jest w przypowieściach chyba Salomona o pewnym młodzieńcu, który szedł i spotkał kobietę. Tak się łasiła, tak się przymilała, że on jak wół, tak tam chyba jest napisane, poszedł za nią. Nie ma prawdopodobnie takich możliwości, żeby zapanować nad pożądliwością. A w ogóle to nie dawać szansy pożądliwości. Uciekać, powiada Paweł, przed wszeteczeństwem. Bracia i siostry, musimy pamiętać, świat o tym nie wie, że ciała, które mamy, to nie są nasze ciała. Paweł tutaj wyraźnie wypowiada, że ciała, które mamy, to są ciała naszego Pana. I pyta Paweł, ciało zaś jest dla Pana, nie dla wszeteczeństwa. Czy wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Jakżeż więc możecie je uczynić członkami wszeteczeństwa? Jakżeż? Te ciała są własnością Pana. W związku z tym dalej w końcu konkluduje, mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem, bo kto się wszeteczeństwa dopuszcza, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Ciekawą rzeczą jest zapytać się, co będzie z wszetecznikami, którzy popełnili wszeteczeństwo, a nigdy nie pokutowali z tego, nigdy tego nie wyznali i od tego się nie odwrócili, ale dopuszczają wszeteczeństwo. Co z nimi będzie? List do Galacjan, 5 rozdział, 19 do 21. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie, ciekawą rzeczą, że na pierwszym miejscu wymienione jest wszeteczeństwo, nieczystość, potem jest druga, rozpusta, potem bałwochwalstwo, czary i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę bardzo, zwróćcie uwagę na wiersz 21. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o tych zapowiadam. Jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. No i w końcu, bo czas dobiega do końca, zobaczmy jeszcze do objawienia świętego Jana, 21 rozdział, 8 wiersz. 21 rozdział, 8 wiersz i następnie 22 rozdział, 15 wiersz. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I podobna myśl w 21 rozdziale, w 22 rozdziale wierszu 15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy. A więc narzeczeństwo, po pierwsze, nie powinno trwać długo, jeśli się nie ma poważnych zamiarów, lepiej nie wchodzić w stan narzeczeński. Żeby się nie związać z kimś, nie pozwolić sobie na przebywanie tylko z nim, tylko z nią. Jeśli się nie ma poważnych zamiarów, jeśli się ma poważne zamiary, wtedy może dojść do bliższego z sobą przebywania w sensie rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno w stanie narzeczeńskim